Zobacz. Tu awansem napisałem, prawda, żeby już nam przyświecała miłosierdzie. Natomiast jeszcze byliśmy przy takim wariancie alternatywnym względem miłosierdzia. I często jeszcze można powiedzieć tak, że takie wystawianie rachunku tej rzeczywistości, że ona się nie podporządkowuje moim oczekiwaniom i życzeniom albo wyobrażeniom, że co ciekawe, że ono często jest przeoblekane w szatę sprawiedliwości, prawda? Pod pretekstem sprawiedliwości te kary są wymierzane. I to jest powód, prawda, tutaj, że wymiar kary także podlega prawu. Nie? Też podlega prawu. Nie jest taką, jakby nie jest tak wypuszczony samopas, no bo wówczas się dzieją rzeczy złe, które się nazywają samosądem. A samosąd, już tak zdroworozsądkowo jakieś rozumienie tego słowa, to wiadomo, że to ze sprawiedliwością nie będzie miało za dużo wspólnego. Nie jest to jedyny na szczęście sposób reakcji na taką sytuację. Bo jest jeszcze drugi, który nas wprowadza w miłosierdzie, w ten temat. I wówczas nie jest tak, że tej miłości jest mniej, prawda? Że ponieważ w bliźnim jest czegoś mniej, to ja też mu daję mniej, żeby mu dać odczuć, że on teraz będzie miał mniej, bo mi dał mniej. Tylko odwrotnie. Tylko odwrotnie. Że gdzie jest brak, gdzie jest bieda, że wyjście z takiego założenia, że tam miłości nie potrzeba mniej, tylko tam miłości potrzeba więcej. I postawa miłosierna zakłada coś zupełnie niesamowitego, rzadkiego, cennego, mianowicie, że ktoś, kogoś stać na to, żeby więcej dać, bo potrzeba. Bo taka jest sytuacja, bo jest okoliczność. I zauważenie tego no, nas bardzo szczęśliwie wprowadza w ten temat, który dzisiaj jest główny. To znaczy miłosierdzie Boże. Bo jeżeli mówimy o miłosierdziu Bożym, to wtedy jedna taka bardzo fundamentalna sprawa, to wtedy mówimy o czymś, co istnieje. Jeżeli mówimy o miłosierdziu ludzi, to mogą mieć takie zapasy, żeby coś więcej dać, bo potrzeba. Ale może się też zdarzyć, że takich zapasów, że takich zasobów nie ma. Albo materialnych zasobów, albo też zasobów dobrej woli, albo zasobów sił. I miłosierdzie Boże ma jedną bardzo, bardzo korzystną dla nas wszystkich cechę. To jest to, że ono jest, że istnieje. Że w tym wyjściu naprzeciwko brakom, jeżeli mówimy o Bogu, nie towarzyszy obawa, że się te zapasy dobra skończą. Bo to jest ta rzecz, która może zagrozić i zagraża, bywa, że zagraża miłosierdziu. Bo to też można zaliczyć do takich, no, bycie kimś dobrej woli. Nie? To też jest taka ludzka cecha. To jest takie coś normalnego, ludzkiego. Tyle, że my żyjemy w świecie niedoskonałym i sami jesteśmy niedoskonali. I ja wchodzę w życie z dobrą wolą. W swoim sercu. I gdybym tak po prostu miał poprzestać, pozostać na te swoje siły, no to posłużę się tą dobrą wolą raz. W przypadku jakiegoś tam, prawda, zawodu, rozczarowania, awarii, braku. Posłużę się drugi, posłużę się trzeci. Ale jak tych razów, kiedy czegoś tam zabrakło, przybywa. Albo napotka ktoś na bardzo wielkiego kalibru rozczarowania, awarie, wraki dotkliwe bardzo, to po prostu się te, no co się może z tą wolą, i niejednokrotnie zdarza się, jesteśmy tego świadkami, że po prostu ona się wyczerpuje. Następuje, dusza się może także zmęczyć. Mówiliśmy o tym poziomie zmysłowy duchowy. Nie? Jak się męczy ciało, wiadomo, no, spracujemy się, nie mamy sił. Człowiek pada na nos. Ale to samo podobna rzecz z duszą. Że ma, co jest siłami duszy? No, można powiedzieć, że chęci do dobrego. Może komuś to wyda się, nie wiem, może to już jakieś lepsze się nosowe określenie, trafniejsze, no to wtedy będzie za chwilę pora na. Ale tak w tym momencie to nazwijmy. Chęci do dobrego. I on też, no jak zapotrzebowanie na te dobrą wolę jest bardzo duże, jeżeli jakieś luki i braki chłoną tę dobrą wolę, ona się może też jakoś po prostu skończyć. Te zapasy się mogą, w nas się mogą skończyć. Jesteśmy istotami ograniczonymi. I już nie ma z czego. Już nie ma z czego. I to bywa. I dlatego temat, to jest coś takiego niesamowitego w temacie miłosierdzia. Z tego powodu, o czym teraz mówię, jest to temat, który jakby on sam wywołuje temat Boga. On jakby, bo inaczej musielibyśmy ten dyskurs o miłosierdziu skończyć. W którymś momencie po prostu wyczerpałyby się do tego siły, dobrej woli. Dusza zmęczona i co dalej? Prawda? Dlatego przejdźmy właśnie do tego, że jeżeli możemy mówić o miłosierdziu jako czymś, co ma przed sobą perspektywę, prawda? Jako co nie jest tylko na chwilę, nie jest na przykład tylko dla młodzieży. Dlaczego miłosierdzie to nie jest temat tylko dla młodzieży, nie? Bo mają jeszcze siły, prawda? A już po... Później to nie ma szans, żebyśmy jakieś zainteresowanie tym tematem wywołali większe już po przekroczeniu jakiejś tam granicy wieku. No z powodów religijnych. Z powodów religijnych. Otóż, a powód jest taki, że Pan Bóg jest zawsze młody. Jeśli chodzi o siły w Jego duszy, Jego serca boskiego. I to jest źródło. Jeżeli ja nie mam na tę sytuację w sobie samym także. Wszystko, co tu rysujemy właśnie w takiej relacji, to możemy też zastosować relacji do siebie samego. Każdy z nas dla siebie samego jest takim szczególnym przypadkiem bliźniego, którego też możemy traktować lepiej albo gorzej. Prawda? No, tylko trzeba z takim zastrzeżeniem. Trzeba postarać się, żeby to nie był jedyny bliźni, z którym mam kontakt. Bo wtedy ten kontakt też będzie słaby, to już siłą faktu. Że nic tak nie działa zdrowo na kontakt z samym sobą, jak inni ludzie. Nie? To ciekawe też jest. Natomiast to jest taki szczególny przypadek i też mogę mieć lepsze lub gorsze podejście. Kiedy ono jest lepsze? I w ogóle do ludzi. Kiedy ja mam z czego czerpać? Bo takie wypadki, to nam poczekają się tylko takie są. Gdyby chodziło o ścisłość, gdyby chodziło o opis tej naszej tu rzeczywistości, po grzechu pierworodnym, po wydarzeniu opisanym w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, to my nie znamy innej sytuacji. Jak spotkacie w podręcznikach, albo to na początku tego wykładu, taką sytuację, to ja wam dziękuję, że nikt tego nie wytknął, prawda? Ale teraz sam podpowiem, co należy zrobić. To nie jest tak. Tu brakuje, tu. To są braki. To taka sytuacja jest. Lepiej by było, żeby było tak wszystko. Ja też uważam, że lepiej. No, ale to... Potem wychodzimy i nie da się tego zastosować, nie? bo takiego modelu idealnego nie ma. Ale zaraz dojdziemy do ciekawego wniosku. Bo to dochodzimy na razie, że po prostu no, bez miłosierdzia nie da się żyć. A miłosierdzie się, no właściwie na pewno, mamy gwarancję, że ono się skończy. Te zasoby chęci dobrych. No jeżeli bym ich nie uzupełniał. U takiego źródła, gdzie jest zawsze. I tutaj religijny charakter ma to, że miłosierdzie stabilne z perspektywą takie zawsze zawsze równie silne, pełne wigoru. To jest boska sprawa. To jest ponad nas. Jeżeli my możemy się takim tematem zajmować, to znaczy, że coś Pan Bóg zrobił. Podzielił się tym. Ujawnił coś takiego, bo czego nie mielibyśmy dostępu do tego. Naprawdę byłoby tam kompletnie nieznane. Gdzie o tym jest mowa? W bardzo wielu, tak trochę spróbuję nawiązać do pewnych miejsc Pisma Świętego, nam znanych, które dotykają tego. A weźmy to. U Mateusza, 11 rozdział. Sam środek Ewangelii. I takie słowa. Przyjdźcie do mnie, Pan Jezus mówi. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja dam wam odpoczynek. Troszkę tutaj nawiązuję, bo do tekstu oryginalnego, tak nieznane nam przekłady, lekko się z nim rozmijają, nie wiem dlaczego. Trochę moim zdaniem szkoda, bo tam jest anapauzo, czyli dam wam odpoczynek. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, a ja dam wam odpoczynek. Weźcie, to pierwsze, że weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie odpoczynek, drugi raz, dla dusz waszych. Dla dusz, prawda? Czyli siły duszy. Dokładnie o tym. Zdaje się utrudzeni i obciążeni. Dokładnie wie Pan Jezus, że tego potrzebujemy i mówi, co robić. Jak się uzupełnia siły duszy, żeby były znowu i znowu i znowu, zawsze kiedy potrzeba. Ile potrzeba, nie? Tyle da. To jest ta tajemnica miłosierdzia. Mówi, proste jest, jeszcze nawiążmy do tego. Trzy rzeczy. Przynaglenie nas do wykonania i zachęcenie do trzech czynności. Przyjdźcie do mnie. No, to robimy zawsze, kiedy się modlimy, kiedy idziemy na mszę, kiedy przystępujemy do sakramentu jakiegokolwiek. Weźcie moje jarzmo na siebie. Jarzmo to jest coś, co się nakłada na pracę wykonał pewną. Czyli chodzi o pracę, czyli o dołączenie do tego, co on robi. To nie jest tak, że Pan Jezus jarzmo, które na sobie zrzuca z siebie i na nas przerzuca, nie? Protek. Tylko, że nie. On to jarzmo cały czas na sobie ma. Gdyby on nie miał, to w ogóle by robota ustała natychmiast. Chodzi tylko, żebyśmy dołączyli. To jest dołączcie do mnie, do tego jarzma. A co jest pracą Pana Jezusa? Zbawianie świata. Czynienie dobra. Naprawianie tego. Dołączcie, czyli tam, gdzie jesteście, po prostu ja już coś robię przed wami. Ta zasada pierwszeństwa. Nie? Dołączcie do mnie. Nie musicie mnie namawiać, żebym ja zaczął zbawiać świat. Ja już to robię. Dołączcie do mnie. Tam, gdzie jesteś, po prostu rób to, co ja. Na twoją miarę. I co druga? Trzecia rzecz. Uczcie się ode mnie. I to bardzo pokazuje, że my nie mamy obowiązku bycia, na czym polega bycie uczniem, prawda? O co chodzi? Że my staniecie się moimi uczniami. Przez to Ojciec to zna chwałę, to w innym miejscu jest, że staniecie się moimi uczniami. Czyli naszym obowiązkiem nie jest bycie absolwentami Pana Jezusa, czyli kimś, kto umie wszystko, tylko my, naszym jest bycie uczniami. Nie jest moim obowiązkiem umieć wszystko, a propos tej praktyki, którą jeszcze nie umiem, prawda, praktykować do końca, ale jest inne zadanie moje, uczyć się. I o to chodzi, nie? Żeby trwała nauka. Normalnym stanem ucznia jest, że coś umie, a czegoś nie umie jeszcze. W szkole Pana Jezusa, w przypadku właśnie tego, czym nauki u Niego i od Niego, to my nie jesteśmy w stanie określić, ile jeszcze nie umiemy, ale On wie, ile jeszcze muszę się nauczyć. Tego nie wiem. Ważne, żeby dbać, żeby nauka trwała. No, żeby się z tej szkoły nie zrywać, nie bagarować, prawda, żeby ja tam siedział. Żeby mnie tam można w tej szkole zastać i ten. Żeby to było. Trzy rzeczy. I jeszcze mówi, od kogo się uczyć? Ode mnie. I mówi, czego się uczyć? Że jestem cichy i pokorny sercem. Uniżonego serca, prawda? Tam jest pokornego też można powiedzieć. I to jest, można tak, że to pokornego bardziej nazywa relacje wobec Boga, cichy bardziej wobec ludzi. I z tej pokory wobec Boga się bierze, że wobec ludzi jestem też taki, nie taki wojowniczy, hałaśliwy, prawda? Że tu zaznaczę, kto to nie ja. I mają wszyscy zblednąć z wrażenia, tylko że jest cichość, nie? Czyli takie metody które po prostu no, raczej ludzi łączą, bratają, aniżeli ich tam rozwarstwiają na jakieś tam klasy, rodzaje, coś takiego. I to jest sposób, wszystko o co to chodzi, a znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych. Żeby były siły, bo są po prostu, bo są potrzebne. I teraz pora na taką, na zestawienie tych dwóch rzeczy, czyli miłosierdzia i sprawiedliwości w jednym. To jedność. Można powiedzieć, gdyby ktoś chciał ładniej to dzisiejsze tytuł nazwał, to mógłby powiedzieć jedność ognia i wody. Jedność ognia i wody. Na poziomie potocznego, nawet na takim poziomie ludzkim i na poziomie takiego potocznego rozumienia te rzeczy bywają sobie przeciwstawiane. Zwłaszcza wtedy, jeżeli chcemy albo bliźniego, albo rzeczywistość za odstępstwo od moich życzeń karać, prawda? I dla nadania temu lepszego wyglądu nazywamy to sprawiedliwością, no to wtedy jest między miłosierdziem a sprawiedliwością tak ujęto kolizja, prawda? Bo po prostu, natomiast tego typu, nawet to nad tym się, nie trzeba mieć takiego programu, nad tym się nie trzeba trudzić. Wystarczy, że po prostu w duszy nie ma sił. Że te chęci się tam po prostu już zostały wyczerpane, ulotniły się jakoś, zniknęły stamtąd. Protestujemy wówczas. Tylko do tego mamy siły. Dajemy odczuć, że to nie tak. Źli jesteśmy na kogoś zawsze wtedy, kiedy jesteśmy źli na siebie. Prawda? Jeżeli ja siebie samego traktuję źle i miłosierdzia dla siebie nie mam, to nie ma szans, żeby to miłosierdzie ode mnie dostał bliźni. A w każdym razie maleją. Zdecydowanie maleją. I teraz, żeby te tematy ze sobą odnieść i jakąś ich jedność dostrzec, skorzystajmy znowu z podpowiedzi świętego Tomasza, bardzo ciekawej i godnej uwagi. Znaczy, gdyby was ktoś zapytał, co jest logicznie wcześniejsze? Sprawiedliwość czy miłosierdzie? Weźmy no, już w odniesieniu do Boga. I nawet ja się tu mogłem nawet przyczynić w takim rozpędzeniu do też właśnie takiego zasugerowania czegoś takiego. I wiesz, jest taką bardzo ciekawą niespodzianką dla nas wszystkich. Ja się też tym cały czas zaskakuję, to w ogóle mnie to na nowo tak dziwi, że święty Tomasz bez wahań pisze, prawda, mówi, że ta kolejność jest właśnie inna. Że to niesprawiedliwość jest tym, co pierwotne. Że w ogóle możemy, prawda, o sprawiedliwości rozprawiać i ją tak analizować tylko i wyłącznie dlatego, że to, co pierwsze w ogóle się pojawiło i sprawiło, że możemy tu rozmawiać, czyli stworzenie nas, to jest zdecydowanie przykład miłosierdzia. Pierwszy taki manewr Pana Boga to ma wszelkie cechy miłosierdzia, a sprawiedliwość na tym dopiero na tym jedzie, na tym wyrasta. A jak miłosierdzia nie ma, to i sprawiedliwości też nie będzie. Nie będzie jej po prostu. I słuchajcie, to jest tak proste, że no, tylko święty Tomasz miał tyle odwagi, żeby móc to tak zwyczajnie powiedzieć. Zaraz to przeczytam wobec. gdyby ktoś do źródeł. Kwestia 21, pierwszej części sumy. Tam te rzeczy są. Jeszcze nagłośnie dokładnie, wszystko porządnie powiedziane. Chociaż stwarzanie nie zakłada jako uprzednie niczego w świecie natury, ale zakłada czynność stworzenia. Zakłada coś jednak w poznaniu Bożym. I zachowane są w stworzeniu istotne cechy miłosierdzia w tej mierze, czyli stworzenie nosi cechy miłosierdzia. W tej mierze, w jakiej rzeczy, to jest stworzone rzeczywistość, dostępuje zmiany z nieistnienia do istnienia. To jest sposób myślenia świętego Tomasza. Zauważmy to, co podstawowe, a wtedy wiemy, na czym cała reszta stoi. A później, jak już zajmujemy się całą resztą, to tylko nie zapominajmy o tym, na czym to stoi. Bo my wiemy o tym, tu było o tym w przerwie, na ten temat się pojawiło pytanie, że miłosierdzie zawsze jest reakcja na jakąś awarię, na brak czegoś. Nie? No nie wiem, czy nieistnienie świata, gdy jeszcze nie istniało, czy nasze, moje, każdego z nas nieistnienie, zanim zaistnia, zaczęliśmy istnieć. Z punktu widzenia mojego, to jest dość istotny brak. Naprawdę, należy to mówić na przykład, no nie wiem, no jest taki temat, żywy dzisiaj, żywy temat. To nie jest rzadką rzeczą, że rodzice, że małżonkowie oczekują na dziecko długo, prawda? I że to czekanie się przedłuża. Myślę, że z tego tutaj była taka refleksja. Można by taką snuć i sformułować, że to jest większy problem dla tego dziecka. Chociaż bardzo dotyka, zasmuca rodziców. No to spotykamy, nie? Ale o wiele większej to jest rangi sprawa dla tego dziecka. Bo tu ktoś, nie? Ktoś ma jakby... Jest to dla nie wiem, dla... męża i żony dla małżeństwa młodego kwestia, żeby z pani stać się mamusią, nie? A dla dziecka jest to, żeby z nieistnienia przejść do istnienia. I to jest o wiele większe przejście, o wiele większa zmiana. Dlatego, owszem, należy dbać o sprawiedliwość. I wystrzegać się takiego fałszywego miłosierdzia, którego przykłady podaje nasz i jeszcze inny współbrat. Tym razem można na żywo się z nim spotkać. Jest to tym łatwiejsze, że mieszka w tym klasztorze. W ogóle byłoby nie w porządku, tym nie wspomniał. Mam na myśli ojca Roberta Picha. I on dopiero tutaj... Może kiedyś jeszcze nadarzy się okazja i wszystko poprawi, co tu ja powiedziałem niedokładnie, to naprawdę zrobi tak, jak trzeba. Ponieważ on jest autorem takiego właśnie artykułu, który teraz mam przed sobą, który w przeglądzie domistycznym w 2008 roku został wydrukowany. Pod tytułem Koncepcja miłosierdzia według świętego Tomasza z Akwinu. No i teraz, dopiero już teraz czuję ulgę, że po prostu, że się, no, wszystkie niedoskonałości do dzisiejszego wieczoru można naprawdę uzupełnić. Jest skąd. No, miłosiernie ojciec Robert napisał super artykuł. Wszystkie z każdej strony i relacje miłosierdzia do sprawiedliwości także po prostu w perfekcyjny sposób tutaj prezentuje. Ale ja tylko sięgnę tak tytułem takie przykłady miłosierdzia rzekomego. Jednym to jest eutanazja. To jest często, prawda, w takich rozmowach, w dyskursie dzisiaj publicznym, no to jest, tak to jest charakteryzowane, nie? Co to miłosierdzia nie macie? Nie? To ten Kościół z urzędem nauczycielskim Kościoła, to są wredne, wredne sprawy, po prostu no, zakazują, źle mówią o miłosierdziu. Nie? Zobaczcie, ojciec Robert na ten temat. To nie tak, przeciwnie. Eutanazja jest moralnie złym działaniem, które polega na odpowiedzi na nieszczęście drugiego człowieka i smutek przez nie spowodowany za pomocą sprowadzenia na cierpiącą osobę jeszcze większego nieszczęścia, jakim jest śmierć. Prosto. Inny przykład. A propos, bo być może ktoś tutaj są uczące się osoby, studiujące. Wystawienie studentowi lepszej oceny niż ta, na którą zasługuje, niż to, co by wskazywało. Jego wypowiedź na egzaminie. Litość nauczyciela akademickiego. Zaraz można to też, student bardzo chętnie nazwie to miłosierdziem i pochwali i zarekomenduje. Niestety nie rekomenduje tego ojciec Robert. Mam nadzieję, że go tutaj nie pogrążam. Ale że no to jest szkodzi, na przykład jeżeli to jest student medycyny, to jest to wiadomo uczynek przeciwko pacjentom przyszłym, jeżeli to jest kleryk, to jest to uczynek przeciwko jego penitentom i tak dalej. Przyszłych penitentom. Jeszcze inny, to jest taka właśnie relacja miłosierdzia i sprawiedliwości. Zlitowanie się nad przestępcą, które doprowadza do nieroztropnych odstąpienia od wymierzenia usprawiedliwej kary. Sprawiedliwej kary i ułatwienia mu w ten sposób popełnienie kolejnych przestępstw. Dyskurs. Bardzo to dotyka takich po prostu konkretnych spraw w dzisiejszej debacie publicznej. Prawda? Łagodzić, nie łagodzić. Prawda? Uwzględniać i konkretne orzeczenia sądowe, czy jakieś tam okoliczności uwzględniać, czy nie. Jeżeli jest to narażenie, zawsze trzeba myśleć o ofiarach. Jakie będą skutki i kto będzie za to płacił? Będą płacili najsłabsi, będą płacili bezbronni, bo oni są zawsze najbardziej bici. Ci, którzy nie mają na kogo przerzucić. Nie? Kto jest na końcu kolejki ofiar? Ci płacą najwięcej. I to po prostu no, nie nazywajmy. Jeżeli są ofiary, to nie nazywajmy tego miłosierdziem. I znowu to zdanie świętego Pawła. Miłość nie czyni zła bliźniemu, nikomu. I na zakończenie, tutaj to rekomendacja. Sprawiedliwość wymagała, żeby to powiedzieć. Świetny artykuł, rewelacyjny. I słuchajcie, pomyślałem, że coś o Piśmie Świętym, prawda? Z Pisma Świętego, takie różne fragmenty. Bo wiadomo, no, że przypowieść o miłosiernym ojcu i zmarnotrawnym synu, to, no, to są rzeczy wiadomo. Nie? To jest rzeczywiście o miłosierdziu, no, taki jedna z najważniejszych rzeczy, o szukaniu owcy setnej, 99 na pastwisku, pasterz idzie, ma te bezdroża, na które się owca też wcześniej wyruszyła. Tam, dokąd ta owca się zabłąkała, tam gdzieś się tam gdzieś może zablokowała, on tam dochodzi, gdzie ona jest, czyli każdy z nas. I on stamtąd bierze. To są wszystko obrazy miłosierdzia ewidentnie. Po prostu Pismo Święte jest przepełnione. No jeżeli stworzenie jest przejawem miłosierdzia, to znaczy, że Pismo Święte jest całe przepełnione. Po prostu mową o miłosierdziu, objawieniem miłosierdzia, przypomnieniem o miłosierdziu, ukazywaniem miłosierdzia, uwrażliwieniem. No wszystko to jest. Po prostu rzeka miłosierna mowa do nas. Ale ogień i woda w jednym, prawda? No więc spróbujmy powiedzieć, co Pismo Święte na temat relacji jednego i drugiego. I posłuchajmy takich słów, które są nam znane. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Pan Jezus mówi. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, żeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. I potem są słowa. Czy myślicie, że przyszedłem dać mi pokój? Nie. Powiadam wam, lecz rozłam. A u Mateusza w analogicznym miejscu jest miecz. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. będzie się działo, prawda? Ożywi się sytuacja, bardzo się ożywi. Generalnie tam, gdzie Ewangelia jest zgłoszona, sytuacja się ożywia. Życie przybywa. Ożywia. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu, matka przeciw córce, córka przeciw matce, teściowa przeciw synowej i synowa przeciw teściowej. Dobrze. I teraz bezpośrednio po tym następują słowa. To jest święty Łukasz, to jest rozdział 12. Chciałbym się na nim tutaj skupić. Tutaj z niego coś wydobyć. Mówił także do tłumu. Jezus. Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie, deszcz idzie. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie, będzie upał i bywa. Obłudnicy. To jest miłosierna mowa do nas. Umiecie rozpoznawać, nie fałszywe miłosierdzie, ale takie rzeczywiste. Umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba. A jakże chwili obecnej, albo czasu obecnego, nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? A bezpośrednio po tym następuje, takie są też słowa, no też znamy. Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego, a sędzia przekazałby cię dozorcy. Dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek. Ja chcę tutaj też o końcówki tej mowy użyć, żeby postawić taką roboczą tezę, że to jest o tym, że te słowa są o sprawiedliwości i miłosierdziu i że to jest jedno. Ale że to jest ogień i woda, ale jedno. Zresztą tak. Dwa razy się tu pojawia ogień i woda, jak zauważyliście. W środku, o tych znakach. Widzicie chmurę na zachodzie, mówicie deszcz idzie i bywa. Wiatr wieje z południa, mówicie będzie upał i się tak dzieje. Da? Obrazy. Jezus się posługuje obrazami, żeby potem do czegoś posłużyć im. I czego są te obrazy? Obraz deszczu, woda, deszcz ulewny, woda spływa. Tam gorący jeszcze klimat, to jeszcze ma większe znaczenie. Ochłoda. Obraz upału, żar. Jeszcze wcześniej, krótko wcześniej jak widzieliśmy, się to samo pojawia. Też znaczy też ogień i woda. Przecież ogień rzucić na ziemię, jakże pragnę, żeby już zapłonął. Chrzest. Chrzest to znaczy to samo co zanurzenie w wodzie. Jan chrzcił w Jordanie, woda płynąca, wierząca, żywa woda. Chrzest ma przyjąć i jak w niej doznaje udręki, aż się to stanie. Te dwie rzeczy dwukrotnie zestawione. I za drugim razem porównane jako obraz to, co jest nazwane rozpoznawanie czasu. Jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie. Sięgnę do takiego dokładniejszego tutaj tłumaczenia w synopsie, bo to było, czytałem z Biblii Dynieckiej, a to jest przykład Michała Wojciechowskiego, gdzie jest tak. Obłudnicy, wygląd ziemi nieba umiecie badać, a jak nie umiecie tego czasu? Tam jest słowo kairos, czyli to, w czym jesteśmy zanurzeni. Po prostu sformułowanie znak czasu się wzięło stąd, z tego miejsca. Jest jeszcze paralelne u Mateusza. Jest bardzo rozpowszechniona, nie wiem, czy się zgodzicie, interpretacja, takie rozumienie tego znak czasu, jako znak, który pomaga rozróżnić jeden kawałek czasu od drugiego. Że były jakieś czasy, minęły, jak to czasy. Po nich nadeszły nowe, inne. I teraz znak czasu służy do tego, żeby poznać, o, inne czasy przyszły. Prawda? I odróżnić je od tych, które już były i minęły. Ale, nie wiem, co wy powiecie na to. Mam mocne, bardzo mocne i narastające nawet wrażenie, że jak się wczytać dobrze, to być może takie znaczenie też, ale że podstawowe jest inne. sformułowania znak czasu. Że znak czasu to jest coś, co w takim taki genetivus objecti, popularny w starożytności, a dzisiaj bardzo mało popularny. To znaczy znak, którym jest czas. Znak czasu, znak, którym jest czas. Czyli czas jest jakimś znakiem. Trzeba go odczytać i wtedy wiem, do czego on służy. To jest, dlaczego nie rozpoznajecie obecnego czasu, czyli tej doczesności. To znaczy, czyli znak czasu, to nie będzie coś przede wszystkim, co pozwala odróżnić jeden kawałek czasu od innego, tylko to jest coś, co pozwala odróżnić czas od wieczności. A mówiąc dokładniej, znak czasu nam powie, jeżeli go odczytamy, znak czasu odczytamy, to on nam powie, do czego służy doczesność. W jaki sposób prowadzi do wieczności. A jeszcze inaczej mówiąc, ten znak czasu powie nam, co ma się stać ze mną w czasie. I teraz te obrazy, które użył, przestają być takimi tylko obrazami, tylko zaczynają nam mówić. Widzicie chmurę na zachodzie i mówicie, deszcz idzie i bywa. I to się sprawdza i rzeczywiście pada deszcz. To jest znak czasu pokazujący, czym jest doczesność. Czyli doczesność, w którą wszedł Bóg ze swoim słowem, w którym coś nam mówi o sobie. To jest coś, co ma przygotować. To jest teraz. Ma nas to przygotować, ta doczesność, nasze życie tu, na przyjęcie Bożego miłosierdzia. Bo czego innego mogą być obrazem strugi deszczu? Chory, ulewny, rzęsisty deszcz. Zsyłany na spieczoną, spaloną ziemię, która tego deszczu potrzebuje, która na ten deszcz czekała w gorącym klimacie. I teraz znak czasu pozwala rozumieć, czym jest czas, o co tu chodzi, do czego to prowadzi, jak mam tego użyć, co ma tu się stać, czym mam się zająć w czasie, skoro został mi dany. Odpowiedź z tego obrazu płynie taka i z całego tego kontekstu, specjalnie przeczytałem w szerokim kontekście. Przygotować się na przyjęcie Bożego miłosierdzia. Bądź na to gotów, nastaw się na to. To jest dla Ciebie. Ten deszcz, te strugi, które Cię obmyją. To jest do przyjęcia. To należy przyjąć. Bo jak nie, to tam z tej ziemi, bez tego deszczu, to nie wyrośnie nic. To własne z jakim tym piaskiem pozostanie. O, dobrze. To jest pierwszy obraz. Ale jeszcze jest drugi. Gdy wieje wiatr z południa, powiadacie, będzie upał i bywa. Pana Michała Łuczowskiego. Kiedy dmie wiatr południowy, mówicie, że będzie upał i tak się dzieje. No jedno chodzi. Upał, który bywa, który następuje. Znak upału, wiatr z południa i potem co się sprawdza. No tu się orientujemy, nie? A w tym, że doczesność nas przygotowuje na sąd, na sprawiedliwy sąd, który polega na tym, że my przechodząc stąd z doczesności do nieba, że choćbyśmy bardzo chcieli i bardzo w to wierzyli, my tam do tego nieba nie przemycimy ani odrobiny przywiązania do najmniejszej nawet krzywdy kogokolwiek. Po prostu choćbyśmy Boga bardzo szczerze i ze łzami namawiali, żeby On się zgodził i zaaprobował, chociażby najmniejszą krzywdę kogokolwiek. Nie uda się. Naprawdę powiadam Ci tamtym obrazie, prawda? Idziesz w drodze, no to jest obraz czasu. To mamy odczytać, czytając znak czasu, ze swoim przeciwnikiem, czyli ten, który mnie wytyka. O, tutaj, tutaj jest pewna nieprawość, nie? Którą ukochałeś bardzo szczerze. Szczerą, romantyczną miłością. I po prostu przykro mi. Na pewno warto, że jesteś jeszcze człowiekiem religijnym, prawda? I byś z równą szczerością chciałbyś pogodzić Boga z tą niesprawiedliwością ukochaną, ulubioną. I tu jest właśnie to, że musimy przygotować się na ten żar, który nas z tego oczyści. Skutecznie. Wypali. Nie da się pogodzić Boga. Z najmniejszą nawet niesprawiedliwością. To jest obce Bogu. I zawsze było, zawsze jest, zawsze będzie. I w sobie do nieba tego nie przemycimy. Ta idea i prawda wiary o czyśćcu, która nam polega właśnie na tym. Bóg jest jeden, Bóg jest prosty. Bóg to się do nas odezwał, zajął się nami, przyszedł do nas, z naszą naturą się zjednoczył, materialną, duchową. Stąd mamy w Kościele całą tę stronę materialną, przedłużenie tej materialnej strony człowieczeństwa Chrystusa, prawda, w Kościele. I to, to jest na, pamiętając o tym, że miłosierdzie jest pierwotne, że to charakterystyczne dla Boga i tylko dla Niego jest to, że po prostu On daje siebie zawsze do końca. Że nikt nie zagasi, nie osłabi nawet w Bogu ducha życzliwości, hojności boskiej. To nikt nie jest w stanie zmniejszyć ani odrobinkę. Większą nawet złością. Pokazał to krzyż, udokumentował to, prawda, że tak jest. Eucharystia to dokumentuje też. Umiłował ich do końca. O sprawiedliwości to możemy na tej bazie rozprawiać. Nie polega miłosierdzie na tym, to udzielanie się Boga, to hojność boska nie polega na pogodzeniu się z niesprawiedliwością. Do końca, tak samo jak umiłował ludzi do końca, tak samo do końca będzie bronił ostatniego pokrzywdzonego. Czy to jest miłosierdzie? To jest miłosierdzie. Dla tych, co są na końcu. Prawda? Po prostu dla tych, co są bici, a już sami nie mają już kogo bić. Na nich się kończy. Trzeba mieć to na względzie, bo to dzieci są najczęściej. Tak, najbardziej przy takiej, najbardziej maluczcy, to ewangeliczni maluczcy. Dzieci, a czasem dorośli, którzy po prostu nie potrafią się bronić z jakiejś przyczyny. I Pan Jezus swoje zdanie wypowiada o tym. Nie? To też jest właśnie sprawiedliwość Boga tożsama z miłosierdziem. Bardzo ciekawe. Nie pozwoli krzywdzić. Mówi Pan Jezus swoje zdanie o krzywdzeniu tych, którzy się nie potrafią bronić. Lepiej byłoby takiemu, który co robi, lepiej byłoby, żeby kamień młyński wokół szyi zawieszono, umocowano i żeby umieszczono go na dnie morza. Dlaczego? Bo tam nikt nie chodzi, kogo on mógłby zgorszyć. To jest gorszenie maluczkich, czyli gorszenie się powodowanie upadku. Ktoś idzie do Boga, ktoś idzie w stronę Boga, prawda, w swoim życiu. I gorszyciel, no to co ten, kto ten gorszyciel, to jest coś, kto temu idącemu do Boga podkłada pod nowe przeszkody, żeby się potknął. Zatrzymuje, a ten się nie potrafi bronić. Nie namówimy Pana Boga, żeby się z tym pogodził. I sprawiedliwość dla innych jest miłosierdziem dla najsłabszych. Sprawiedliwość dla nas wszystkich, prawda, która nas oczyszcza, jest miłosierdziem dla najsłabszych. I bardzo dobrze, że tak jest. Żebyśmy się mogli razem z nimi cieszyć. Oni nas będą wpuszczać do nieba. No.
To może nam...
W takim razie teraz jest czas na pytanie.
Ja się zastanawiam, że uprzedzając pytanie, czy łatwo jest nam tak, no teraz jeśli byśmy się zgodzili, załóżmy, może ktoś się nie zgodzi, to nikt nie powie, bo to są takie myśli, które, no bo czy myśleliśmy się urodziły, teraz mówię Wam je, ale mogę być w błędzie, mogę czasem być w błędzie. Że gdybyśmy tak to rozumieli, że obraz tego upału, prawda? Znak upału, potem on następuje. Znak deszczu, który się tam się przybliża i potem następuje ten deszcz. No, czyli możemy z tego, co się dzieje tu w czasie, odczytać, o co tu chodzi, co będzie na końcu. I ten, nastawić się na to, przygotować. Czy to jest dla nas takie, nie wiem, czy stanowi to trudność, czy nie stanowi w praktyce? Przyjąć z ręki tego samego Boga, to obmycie, to dające ulgę obmycie miłosierne, w strugach miłosierdzia i oczyszczenie. Bolesne, no upał. To oczyszczenie tym żarem, który skutecznie to nas potrafi oddzielić od takich rzeczy, które szczerze umiłowaliśmy i tylko jest ten problem, że ktoś na tym traci.
Bardzo dziękuję Ojcze za te słowa, za te przybliżenie nam ognej wody. Ja Państwu bardzo dziękuję za przybycie, za uwagę. Zapraszam na kolejny wykład, to będzie już za 2 tygodnie. Wykład pod tytułem Fałszywy obraz Pana Boga. Będzie go głosił, przedstawiał nam ojciec Marek Lubanowski, który jest chyba w naszej prowincji takim największym znawcą, można powiedzieć, obrazów. Obrazów w znaczeniu dosłownym, czyli po prostu tego, co jest namalowane, i on z tego, co wiem, zawsze się posługuje no właśnie obrazami, przykładami. Także zapraszam na taki właśnie wykład Fałszywe obrazy Pana Boga za 2 tygodnie, najprawdopodobniej w Kapitularzu. Bardzo dziękuję, dobranoc.
Dziękuję bardzo.